Naszym gościem jest pan profesor Jarosław Perszko, prorektor do spraw studenckich Politechniki Białostockiej, artysta rzeźbiarz, autor wielu wystaw, ale Wikipedia kończy się na roku 2010 i właściwie czy to jest nieścisłość, jeśli chodzi o wystawy, czy rzeczywiście nie ma już czasu na sztukę?
No raczej brak uzupełnień i nieścisłość. Czas na sztukę był, teraz jest trochę gorzej, to fakt. Jeśli się pełni tą funkcję, to siłą rzeczy nie można podzielić czasu na jedno i na drugie.
Ale mam wrażenie, że za chwilę będziemy podziwiać pana dzieło, które stanie na rynku siennym. Jest już plan zagospodarowania tego miejsca, jest już koncepcja i jest pana pomysł. Co to będzie?
Ta realizacja duża, niezależna tylko i wyłącznie ode mnie, ale od wielu czynników związanych z technologią, z procedurami, więc potrwa to na pewno minimum rok, jeżeli się uda w tym czasie zrealizować tą propozycję, którą złożyłem miastu i na które miasto przystało, to będę bardzo zadowolony.
Niech pan nam opisze, jak to będzie wyglądać.
Jest to oprawa do prac, które zrealizowałem w ramach NCN-u, to jest Narodowe Centrum Nauki. Powstała książka, publikacja, no i cykl prac dużych odlewów w metalu. Cały cykl nosi tytuł Ślady zwielokrotnione. To, co się pojawi na rynku siennym, jest bardzo proste, lapidarne, stopniujące emocje, stopniujące komunikat, który z niego płynie. Ale jednocześnie projektując, myślałem o tym, co się dzieje na zewnątrz, gdzie to ma być. Oprócz treści metaforycznych czy symbolicznych, również trzeba było brać pod uwagę uwarunkowania przestrzenne. Powstanie bryła, która odsłania tą zawartość w postaci tablic, które są dopełnieniem całości. Przypomina rozsunięty na cztery elementy prostopadłością, właściwie kostkę sześcienną, poprzez ten ruch ujawniającą zawartość. Większość pamięta zapewne, w tym miejscu był cmentarz ewangelicki. Badania archeologiczne prowadzone przy okazji modernizacji ulicy Młynowej ujawniły, że ten cmentarz ciągle funkcjonuje, mimo tego, że nie ma wyraźnych śladów w postaci płyt, nagrobków czy też imion pochowanych tam ludzi. Jeśli chcemy, żeby ktoś o nas pamiętał, pamiętajmy o tych, którzy byli przed nami.
No i właśnie, chciałabym pana zapytać o ważną rzecz. Pan jest twórcą, który konsekwentnie unika słowa rzeźba. Używa pan słowa obiekt bądź bryła, ale przy okazji chciałabym pana zapytać też o inspirację. Dla pana inspiracją są przedmioty użytku codziennego, czasami przedmioty zapomniane. A tutaj mamy do czynienia też z pewną ideą. Co jest trudniejsze do pokazania?
Wybór języka formy zależy od treści, którą się chce przekazać. Te treści wędrują zarówno w człowieku, jak i wokół nas. Te prace, które powstały, nie były dedykowane do tego miejsca. One powstały na zupełnie innych zasadach i z innego powodu. Tym większa dla mnie satysfakcja i radość, że sposób ich opracowania i mój sposób myślenia w jakimś tam zakresie też zawiera myślenie i odbieranie przez innych. Ja interesuję się w swojej pracy problemem przemiany, przemiany jakościowej. Również problemem zawartości.
Ale do tego bierze pan właśnie przedmioty codzienne, kostka masła na przykład.
Tak, spektrum wyrazu obiektu czy też rzeźby jest bardzo szeroki. Staram się go zawężać po to, żeby koncentrować się na tej idei, o którą mi chodzi, o tej zmienności. O przemianie torebki czy kartki papierowej w inną, identyczną z jej pierwowzorem, ale przemianie w zupełnie inny byt, zupełnie inną rzeczywistość, mimo podobieństwa, kształtu, wielkości i charakteru.
Trochę pana prowokacyjnie pytałam o ten zapis w Wikipedii, ale doskonale wiemy i wiemy to dzięki książce niezwykłej, która jest już dostępna. Obiekt, koncepcja przedmiotowości i procesualności obiektu artystycznego. Książka niezwykła, ponieważ pisana w duecie z córką. Kto miał pomysł na to, żeby ona była cała w czerni?
Znaczy, no ona nie jest czarna, ona ma taki odcień. Ja chciałem, żeby książka była również obiektem. Bardzo syntetycznej, bardzo skromnej, bardzo prostej formy. To zresztą do czego dążę w większości swoich prac, do jakiejś syntezy, do czyszczenia nadmiaru zbędnych elementów, ale dążę również do sensu zawartości. W tym przypadku książka jest swego rodzaju obiektem z zawartością.
Obiekt z zawartością, obiekt z wytłumaczeniem również i to w takim dwugłosie artystycznym, bo oboje jesteście państwo związani ze sztuką, ale dodatkowo jest to jeszcze trudne, ponieważ pytania stawia córka.
Na początku było dla mnie trudne, ponieważ różnica pokoleń i weryfikacja tego, co robi ojciec przez własne dziecko, nie musi być pozytywna, ale cieszyłem się z tego dialogu dwóch pokoleń. Ona wykształcona jako teoretyk, myślę, że wrażliwa bardzo, bardzo wyczulona, skupiona na sztuce nowoczesnej, ale nie uciekająca od walorów historii. Postrzega świat zupełnie inaczej niż ja. Prowadzimy dialog, wydaje mi się, bardzo równo. Cieszę się, że tak się stało.
Z Jarosławem Peszko rozmawia Dorota Peszko-Sosnowska. Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o jedną ważną sprawę. Ja tutaj na tej okładce, powiedziałam czarnej.
No, ona mieni się tak.
Są moje ślady, ślady moich rąk. A pan zostawia ślady zwielokrotnione w swoich dziełach sztuki.
Zarówno swoje, jak i ślady procesu. Ten ślad jest dla mnie elementem ekspresji obiektu. To jest coś, co jest niemożliwe do powtórzenia, pojawienia się drugi raz w tej samej formie. Czas, który próbuję zawrzeć w swoich pracach, nieodłącznie wiąże się ze śladem. Kiedyś napisałem taki esej na temat portretu Sokratesa. Jest powszechnie znany, prawda, z utrąconym nosem. Ten portret oprócz wizerunku filozofa zawiera w sobie jeszcze tak olbrzymi ładunek treści, jeśli patrząc na niego, potrafimy sobie nałożyć mnóstwo różnych historii, a w kontekście jeszcze samego nazwiska, rozwój myśli, to ten wizerunek oprócz formy portretu, tylko i wyłącznie, który opisuje powiedzmy fizjonomię człowieka, niesie ze sobą również cały balast, którego początkiem był on. To się stało mimo woli i zamiaru artysty, który nie zniszczył go przy tworzeniu. Te ślady pojawiły się w trakcie, w czasie, a więc ten czas nałożony na jego portret wydaje mi się szalenie ważny. Bardzo sobie cenię.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.